Ja, o szczęść Boże, kłoni się Państwu Wiesław Pink. Proszę Państwa, to druga część tego materiału, która materiału dotyczącego wody, wody w Chinach. Tych aspektów, które chciałbym, o których chciałbym opowiedzieć, jest wiele. Jestem absolutnie pewien, że nie uda mi się wszystkiego powiedzieć teraz. Być może będę musiał wracać w pewnym momencie do tego tematu, do tematu wody w Chinach, dlatego że to jest temat niezwykle ważny, właściwie chyba trudno powiedzieć, czy jest jakiś ważniejszy, oprócz integralności terytorialnej. Chyba nie ma tematu ważniejszego niż woda. Tak mi się wydaje. Otóż ja w tej pierwszej części nakreśliłem, jak sobie wyobrażam tą sytuację jak sobie wyobrażam zagospodarowanie wody, dosłownie poczynając od małych górskich potoczków, od małych, malutkich wręcz górskich potoczków, 2-3 metry szerokości, a czasami mniej. Uważam, że wszystkie cieki wodne, bo tak to się chyba nazywa, wszystkie cieki wodne powinny zostać zagospodarowane w Chinach. Ponieważ może się okazać, że w przyszłości będziemy mieli sytuację, w której nie może się okazać, najprawdopodobniej tak będzie, że wody będzie coraz mniej w Chinach. Ja mówię tylko o Chinach, ponieważ cała reszta mnie nie obchodzi. Będzie tej wody coraz mniej, wobec tego trzeba się zawczasu, znacznie wcześniej przygotować do tego, że tej wody będzie mniej. I można powiedzieć, że Chiny dużo robią w tej dziedzinie, bo przecież tylko w górnym biegu Yangtze, jak ja tam kiedyś policzyłem, to było chyba 17 zapór w budowie, a przecież Baitan, tak to chyba się nazywa, ta największa zapora, o której ostatnio mówiłem, ona już jest na końcu swojej inwestycji. Tam inwestycja się kończy. Ale tutaj Chiny zadbały o te największe elektrownie, o te największe zapory na rzekach. Natomiast to wszystko, to o czym mówię, o tych zaporach, to są prowincje Sichuan, Yunnan. No tak, ale to jest dalece niewystarczające, myślę. No znaczy, to jest jeden z komponentów, te zapory to jeden z komponentów całego systemu hydroenergetycznego, który powinien zostać stworzony w Chinach. Myślę, że to by zajęło pewnie 10 albo i więcej lat. Gigantyczne pieniądze, ale to tylko jeden z komponentów, ponieważ pełny zasób, że tak powiem, tych elektrowni, tych zapór, to wszystkie te, o których ja mówię, te malutkie najmniejszych ciekach wodnych, na stróżkach wręcz, a państwo chińskie realizuje teraz te giganty. No tak, ale jest jeszcze cała masa w środku nierealizowana lub realizowana w ograniczony sposób. I właśnie o to mi chodzi, aby tu stworzyć system, aby rozpocząć na przykład w zlewni Yangtze, bo to jest najprostsze. To można by zrobić możliwie szybko, dlatego że tam jest najwięcej wody do zagospodarowania. Tam są deszcze monsunowe, więc jest co zagospodarowywać. I dosłownie, poczynając od malutkich potoczków, kończywszy na samej Jangtze. Oczywiście w przypadku tych dużych rzek, które stanowią również trasy komunikacyjne, będzie problem. Będzie problem, dlatego że każda tama jest wbudowana, każdej tamy wiąże się z problemem. Ona jest również zaporą komunikacyjną. Nie do przejścia. Do przejścia jak najbardziej, tylko że ona i w dalszym ciągu, ona powoduje, że ten ciąg komunikacyjny zostaje w pewnym sensie nieprzerwany, ale ograniczony. Prawda? Śluzami i tak dalej. Trzeba korzystać ze śluz, żeby te statki z górnego biegu dolnego mogły kursować z dolnego do górnego. To powoduje problemy, ale to jest coś za coś. To jest pewien koszt, który w moim opinii musi zostać podjęty, aby można było zrealizować coś nieporównywalnie większego. A mianowicie, a tym czymś większym jest zaopatrzenie Chin w wodę wtedy, kiedy jest jej jeszcze dużo. Przynajmniej w niektórych miejscach jest jej znacznie więcej niż potrzeba i to powoduje powodzie. Mili Państwo, ja teraz jakby uczepiłem się tej zlewni Yangtze, dlatego że tam właśnie, tam jest dużo wody. Dużo wody ucieka. Dużo wody ucieka z tamtych obszarów. Z Yangtze. Znaczy ucieka, po prostu wpada do morza. Czyli wielka, potężna rzeka wpada do morza, zbiera wodę i wpada do morza. Nie. Zatrzymać tą wodę. Ale tą wodę nie tylko trzeba zatrzymać w głównym biegu. Nie. Przede wszystkim na tych małych potoczkach, średniej wielkości, troszkę większych, jeszcze większych rzeczkach. Tam zatrzymać. Tak, żeby wpływało do Yangtze. No pewnie będzie w efekcie wpływało tyle samo, no bo przecież to, że na początku się ten dopływ zmniejszy, ale on po kilku latach się wyreguluje przecież. Przecież to wszystko się napełni i w dalszym ciągu ta ilość wody będzie spływała dalej. No właśnie. No ale ja mówię tutaj o sytuacji, w której mamy do czynienia, znaczy górna część, średni bieg, w środkowym biegu, ona przepływa przez no może góry, no góry również, ale obszary wyżynne, nazwijmy to w ten sposób, no? Gdzie tą wodę stosunkowo łatwo magazynować. Ale mili Państwo, później jest nizina chińska. No i co? No właśnie. I tutaj zaczyna się jakby kolejny etap tego samego problemu. Kolejny etap tego samego problemu. Ale o tym kolejnym etapie tego samego problemu pozwólcie Państwo, że będę mówił już w trzeciej części, w trzeciej odsłonie tego felietonu, ponieważ nie chciałbym, znaczy chciałbym, żebyście Państwo zapoznali się z całym materiałem, dlatego oddzielę go na drobniejsze kawałki. Dziękuję, kłaniam się i zapraszam.